Wydarzenia i muzyka.
Rok szkolny ruszył, do egzaminów szykują się m.in. przyszłoroczni maturzyści. Czy mają szansę na sprawiedliwe ocenianie? Wątpliwości w tej sprawie mają m.in. poloniści, którzy są zarazem egzaminatorami. W tej sprawie skierowali list otwarty do Ministerstwa Edukacji, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Rzecznika Praw Obywatelskich. Jednym z jego sygnatariuszy jest Paweł Lęcki, polonista z Sopotu, z którym o szczegółach rozmawiać teraz będzie Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jeden z 11, którzy podpisali się pod tym listem. Czego oczekujecie tak naprawdę i co jest problemem?
Znaczy, na początku może powiem, że bardzo cieszymy się, że w ogóle otrzymaliśmy takie zaproszenie, bo tak szczerze mówiąc, to nie spodziewaliśmy się tego, że takie coś nastąpi. Zakładaliśmy, że tak jak było do tej pory, te nasze uwagi, nasze spostrzeżenia, no gdzieś tam sobie troszeczkę umkną. Także to jest pozytyw.
Natomiast... Jakie zaproszenie pan ma na myśli? Bo rozumiem,
zaproszenie ministerstwa, bo ministerstwo rzeczywiście zgodziło się na to, żebyśmy pojechali do Warszawy i spotkali się właśnie z przedstawicielami ministerstwa.
I kiedy to spotkanie?
No wszystko wskazuje na to, jak dobrze pójdzie, to już 21 września.
Okej. Okay. No dobra, o czym będziecie rozmawiać w pierwszej kolejności?
Wytłumaczyć jeszcze może dokładniej i precyzyjniej niż to było w tym liście, no bo list ma swoją jakąś tam pojemność. O co chodzi z tymi nieuczciwymi i skrajnie uznaniowymi kryteriami oceny matury z języka polskiego? Na czym polega koszmar wyglądów? Na czym polega absurdalność wyglądów, które trwają do grudnia? Czyli tak naprawdę niezgodnie z prawem uniemożliwiają młodemu człowiekowi dostęp do potencjalnej zmiany, a później potencjalnych na przykład potencjalnego uczestniczenia w rekrutacji na studia. No, to wszystko będziemy próbowali tam opowiedzieć. No i tym naszym takim podstawowym aspektem, który chcemy poruszyć, to jest to, że jednak chyba coś trzeba zmienić. Nie możemy pozwolić na to, żeby kolejne tysiące młodych ludzi były w ten sposób krzywdzone.
To jest problem, który jest już nagłaśniany od pewnego czasu i chyba, proszę mnie z błędu wyprowadzić, ale chyba pierwszy raz spotkał się z jakimś podzieleniem tych uwag ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, a nie negowaniem, bo minister Barbara Nowacka powiedziała, podzielam część obaw nauczycieli polonistów i to, jak rozumiem, jest pretekst do tego spotkania. Gdyby pan miał, ja wiem, że to jest trudne, ale w trzech zdaniach, może nie prostych, ale złożonych, wytłumaczyć słuchaczom, na czym polega ta niesprawiedliwość i na czym polega problem z tymi kryteriami, że one są tak bardzo dyskusyjne.
Znaczy, może jakby zacznę od liczb, tak? Jeśli mamy sytuację, w której młody człowiek otrzymuje na maturze z języka polskiego na poziomie rozszerzonym 20%, a po wglądzie okazuje się, że raptem znalazło się 31% więcej i tym samym ma wynik 51%, to ja się wtedy pytam, gdzie zniknęły te wcześniej te procenty. Takich sytuacji, oczywiście tak skrajnych, miałem taką jedną, ale miałem też więcej sytuacji, o różnice były kilka procent. Miałem osoby, które zdały, ale nie zdały. Tutaj podam taki jeden bardzo, myślę, wyrazisty przykład. Młody człowiek nie zdał matury z języka polskiego. Przede wszystkim dlatego, że nie przekroczył wymaganej liczby słów, jeśli chodzi o rozprawkę. Trzeba napisać tę rozprawkę na 300 słów. Ten młody człowiek napisał ją zdaniem egzaminatora na 298. No już pomijam, że zabrakło mu tylko dwóch, no ale bardzo aptekarski egzaminator uznał, że wtedy już tą pracę trzeba tylko w połowie ocenić, czyli młody człowiek stracił z automatu połowę punktów za rozprawkę.
To była dobra praca?
Niekoniecznie była to jakaś praca wybitna, ale taka, która mogłaby spokojnie zostać w całości sprawdzona, gdyby były te dwa słowa. Natomiast co się okazało? Kiedy dostałem tę pracę, przeczytałem, policzyłem, później już sam nie miałem pewności, poprosiłem moją koleżankę, jedną właśnie z sygnatariuszek tego listu, czyli Violettę Kalkę. Ona policzyła to już tak bardzo precyzyjnie, wydrukowała pracę, ponumerowała wszystkie słowa i się okazało, że słów jest 303. I teraz do czego zmierzam? I oczywiście młody człowiek zdał, bo OKE musiała tym razem te odwołanie uznać. I zmierzam do tego, że...
Tylko pewnie na studia się nie dostał w rekrutacji.
No ten może jeszcze miał jakąś tam szansę, bo to było pod koniec sierpnia. Natomiast co będzie z młodymi ludźmi, którzy mają wglądy w październiku, pod koniec września, w listopadzie, bo mam już takie zgłoszenia, ludzie piszą, czy będę miał czas w listopadzie, żeby przeczytać ich pracę. No przecież to jest absurd, tak? W tym momencie ten młody człowiek nie ma już szans tak naprawdę na nic. I to będzie dotyczyło osób zarówno z zakresu rozszerzonego, jak i z zakresu podstawowego. I to jest jeden z tych elementów, o których będziemy mówili. Będziemy też starali się powiedzieć o tym, że OKE za wszelką cenę starają się utrzymać wyniki, bo kiedy rozmawiałem z tym młodym człowiekiem, któremu zmieniono punktację z 20 na 51%, to mu powiedziałem wprost, słuchaj, ja czytałem wiele takich prac, które były podobne do twojej, albo nawet, wprost mu powiedziałem, nawet lepsze. I nie zostało uznane odwołanie. Nie wiem, nie umiem ci wyjaśnić, dlaczego w twoim przypadku tak zrobiono. Tym samym mamy do czynienia z loteryjnością. Może być taka sytuacja, bo nieraz się takie rzeczy zdarzały, kiedy wymienialiśmy się z nauczycielami, konsultowaliśmy się i nasza punktacja oscylowała w granicach, jeśli chodzi o takie kluczowe kryterium, czyli klik, kompetencje literackie i kulturowe, czyli taka najważniejsza kategoria merytoryczna. Nasza punktacja była między 12, 13, a nawet 14 punktów. A na przykład egzaminator stawiał 2. i OKE się przy tych dwóch upierało. Bo w większości przypadków się upierają. To teraz ja się zawsze pytam, jeśli na przykład 3-4 osoby, egzaminatorzy, wieloletni, bardzo doświadczeni nauczyciele mówią, że ta punktacja powinna wynosić w tym kluczowym, w kluczowej kategorii 12, 13, 14, no to są takie powiedzmy dopuszczalne różnice, a ktoś stawia 2, to co wtedy? Jak możemy powiedzieć, że te wyniki są uczciwe? Z mojego punktu widzenia te wyniki są fałszywe, dlatego musi ulec zmianie sposób jakby myślenia o tych wynikach, sposób czytania tych prac, no i sposób wreszcie konstruowania tych kryteriów.
Ale z tego, co Centralna Komisja Egzaminacyjna zapowiada, no to do 2031 roku nie ma szans na zmianę tych kryteriów. Ja to tak jak rozumiem, wy byście chcieli, żeby one zostały w jakiś sposób zmodyfikowane już przed najbliższym egzaminem maturalnym. To jest możliwe w ogóle?
Oczywiście, że jest. I dokładnie tak jak tutaj padło sformułowanie zmodyfikowanie. Oczywiście, że nie jesteśmy skrajnie naiwni i też zdajemy sobie sprawę, że nie można tych kryteriów zmienić w sposób jakiś abstrakcyjnie totalnie duży. Natomiast już wcześniej przecież jakiś czas temu była tak zwana korekta dokonana, kiedy zmieniano na przykład liczbę błędów, które można popełnić w kategorii językowej, więc już CKE dokonywało korekt tych kryteriów, tylko że te korekty były no, zbyt mało wnoszące tak naprawdę do tej sytuacji. Nam bardziej chodzi o korektę, chodzi o urealnienie tego, co, z czym mamy w tej chwili do czynienia. Tak naprawdę to jest też walka o egzaminatorów i nauczycieli. Dlaczego? Ponieważ egzaminator, który ma tak bardzo szerokie kryteria, które są rozpisane na kilkunastu stronach, jak bardzo często chwali się tym CKE, że niby to powinno tworzyć taki efekt obiektywności. Prawda jest taka, że jeśli mamy słowa takie jak częściowo funkcjonalny, funkcjonalny, zadowalający, powierzchowny, bogaty, to chyba każdy nawet czysto intuicyjnie czuje, że te pojęcia są z założenia nieprecyzyjne i można naprawdę w bardzo różny sposób do tego podchodzić. Do tego trzeba powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz i o tym też będziemy tam mówili. Bardzo o tym uczniowie tak naprawdę nie wiedzą, ponieważ dużo zaleceń pojawia się w czasie sprawdzania. To znaczy członkowie komisji otrzymują zalecenia, których nie ma później. Tak naprawdę nigdzie ich nie znajdziemy w oficjalnych kluczach, które publikuje CKE. I często te zalecenia powodują, że tak naprawdę...
Takie, przepraszam, nieoficjalne instrukcje,
takie nieoficjalne bardzo dobre określenie, ładne, nawet takie bym powiedział, subtelne. Nazwałbym to pewnie bardziej tak drastycznie, ale podoba mi się. Natomiast to jest też problem, ponieważ w tym momencie młody człowiek, który nawet chce się odwoływać, w którymś momencie nie wie do końca, dlaczego tak naprawdę napisał tę pracę źle, bo nie zna tych dokładnych wytycznych, które były podawane w czasie sprawdzania. I to jest potężny problem, bo to znowuż jakby narusza taką pewną dostępność młodego człowieka do dochodzenia swoich praw.
No właśnie. I teraz być może przechodzimy do sedna, bo ja się zastanawiam, albo kolejnego sedna, jeżeli tak można to określić. Zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo to nie jest nowy problem, to znaczy jego zdefiniowanie nie jest nowe. To już od kilku lat coraz więcej tych przykładów i przypadków wychodzi. Jak w tym wszystkim motywować młodych ludzi i przekonywać ich do tego, że to jest egzamin dojrzałości najważniejszy, do którego aktualnie w swoim życiu, w swojej nauce podchodzą i tak dalej, bo to zakrawa momentami o absurd, chociaż z drugiej strony ja nie chcę tego wszystkiego dezawuować, no bo to
nie, i teraz
to jest trudne. Jak to wyważyć i jak młodych ludzi motywować do nauki?
To już mówię, bo rzeczywiście myśmy na samym początku, kiedy te kryteria wchodziły jako nowe kryteria oceniania matury, to wtedy z Dariuszem Martynowiczem, z Wojtkiem Rzechakiem, z Marcinem Dzierżawskim, z Olą Korczak stworzyliśmy taką petycję, która miała jakby na celu wskazanie, że te kryteria są złe. Pokazywaliśmy, że jeśli na przykład uczeń na poziomie rozszerzonym musi napisać długą pracę, bo musi tak naprawdę napisać długą pracę, a siłą rzeczy, pisząc długą pracę, popełni więcej błędów językowych, to my de facto karzemy tego ucznia za to, że pisze długą pracę, bo popełni więcej błędów językowych, tym samym straci punkty z kryterium językowego. To się oczywiście potwierdziło w 100%. Potwierdziły się nasze zastrzeżenia odnośnie właśnie tego uznaniowego kliku. Czyli myśmy już z góry pokazali, że to nie będzie działało i teraz to się potwierdziło. Teraz tych osób było jeszcze więcej, bo pojawiła się tutaj jeszcze Agata Kępa, Marek Pedyński, Weronika Szęglewicz, Piotr Szwed, Łukasz Tupacz, Joanna Lisewicz. To są...
Wymienia pan nauczycieli egzaminatorów, tak?
Tak, egzaminatorów i przede wszystkim wieloletnich nauczycieli, którzy tutaj praktycznie każdy z nas ma staż tam co najmniej albo 15, albo 20. Ja mam 22 na przykład lata stażu pracy, więc nie można powiedzieć, że jesteśmy jakimiś naiwnymi, młodymi nauczycielami, którzy mają jakieś tam wyobrażenia. Nie, myśmy to przerobili już przez wiele, wiele lat, sprawdzając matury, później jakby pracując. Ja przez te wakacje przeczytałem tak kilkaset arkuszy, tak, które przysyłali mi uczniowie z całej Polski i przeczytam takie coś, bo wydaje mi się to bardzo istotne. Młoda dziewczyna napisała coś takiego. Chciałem tylko dać znać, że dostałam zwrotną odpowiedź od OK i z podstawowego polskiego podwyższyli mi wynik z 70 na 77%. Znowu już 7% wcześniej gdzieś zniknęło. A z rozszerzenia z 63 na 69%. Nawet jak komuś się wydaje, że to są małe cyfry, to nie są, bo w rekrutacji nawet jeden punkt, 1%, 2% może powodować, przeskoki są czasami o kilkanaście miejsc. I pisze dalej tak. W jej przypadku akurat to nic nie zmieniło w kwestii studiów, ale bardzo dużo dał mi sam fakt, że udało mi się zawalczyć o dodatkowe punkty, których nie miałabym bez pana pomocy. I teraz uwaga, nie mówię tego po to, żeby się chwalić, ale wiele z tych osób, które wymieniłem wcześniej, tak samo jak ja, za darmo, bo nie braliśmy za to żadnych pieniędzy, pomagaliśmy młodym ludziom, ponieważ nie istnieje system pomocy młodemu człowiekowi. Zarówno uczniowie po egzaminie ósmoklasisty, jak i po maturze są w takim limbo. Zostają sami i w zasadzie nie wiadomo, kto miałby im pomóc. Skoro państwo tego systemu jakby nie jest w stanie opracować, żeby ten uczeń rzeczywiście mógł tą pomoc otrzymać, przypominam, że niektóre OK są oddalone o kilkaset kilometrów, nie każdy ma pieniądze, żeby tam dojechać. Miałem takie wiadomości, w czasie wakacji również dostawałem. Nie każdy ma wspierających rodziców, nie każdy znajdzie nauczyciela, który mu pomoże, bo przecież może się tak zdarzyć, że dany nauczyciel po prostu nie jest w stanie mu pomóc. Mhm. Miałem kiedyś taką osobę, właśnie dziewczynę, która powiedziała wprost, że ona nie ma pretensji do żadnego nauczyciela, ale mieszka w małym miasteczku i u niej nikt nie zajmuje się poziomem rozszerzonym. Ktoś powie, jak to możliwe, że nauczyciel może się nie zajmować poziomem rozszerzonym? Może.
Nie ma chętnych, bo nikt nie chce zdawać.
Bo nikt nie chce zdawać, nie ma, że na przykład jest jedna szkoła w danej miejscowości i nie ma profilu rozszerzonego i koniec. I teraz a propos tej motywacji.
Czas nas nagli, więc...
Dokładnie, już to mówię. Motywować uczniów jest bardzo trudno, ponieważ... Dlaczego ja przeczytałem tę informację? Bo to nie jest tak, że te prace są wszystkie źle sprawdzone. Jak była praca dobrze sprawdzona, uczciwie, w ramach nieuczciwych kryteriów, to mówiłem wprost. Nie ma powodu pisać odwołania, tłumaczyłem dlaczego. Motywować młodych uczniów można moim zdaniem wsparciem, to znaczy tym, kiedy jesteśmy z tymi uczniami i z nimi rozmawiamy, kiedy tłumaczymy im, dlaczego coś jest źle, a dlaczego coś jest dobrze. Ja bym zadał inne pytanie. Jak motywować nauczycieli, którzy nie wiedzą, jak przygotować młodego człowieka do egzaminu, zwłaszcza z rozszerzenia? Kiedy nauczyciel staje przed klasą i mówi, słuchajcie, to nie tylko wy piszecie maturę, ale pisze też ją system, piszą ją nieuczciwe kryteria i jeszcze jest pytanie, na jakiego egzaminatora traficie.
I to pytanie musi pozostać bez otwarte, odpowiedzi. Bo czas nam upływa. 21, rozumiem, tak? To spotkanie.
Jeśli nic się nie zmieni, to 21, ale to tak mówię, może coś jeszcze się wydarzyć, więc w razie czego to...
Będziemy efekty na pewno oczywiście dopytywać. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję również.
To są wydarzenia i muzyka w Radiu Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk był Paweł Lęcki, polonista z Sopotu, z którym rozmawiał Kuba Kaługa.